Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pani Olimpia Tomczyk-Iwko, przewodnicząca Solidarnej Polski w województwie lubuskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Witamy serdecznie na naszej antenie. Pani Olimpio, minęły już ponad 2 tygodnie od momentu, kiedy została pani szefową struktur Solidarnej Polski na ziemi lubuskiej. Na swoim profilu na portalu społecznościowym zaprasza pani do współpracy wszystkie osoby, które mają, jak to pani napisała, serce po prawej stronie.
Dokładnie. Dokładnie tak. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy mają serca po prawej stronie, dla których hasła Bóg, honor, ojczyzna znaczą coś więcej, dla których dobro narodu, suwerenność narodu jest ważna, dla których tradycje chrześcijańskie są istotne. Zapraszamy naprawdę serdecznie wszystkich do współpracy.
No to takie wielkie słowa, dobro, suwerenność narodu, ale musimy przypomnieć, jednak to już była pani członkinią wcześniej stronnictwa pana Pawła Kukiza. Miała być pani przecież wcześniej chyba jedynką nawet na jego listach, liście wyborczej. Później i łącznie z PSL-em Paweł Kukiz startował, tam też pani miała być na tych listach. Co zatem poszło nie tak, że nadal pani, myślę, szuka swojego miejsca na scenie politycznej?
No oczywiście ja od początku nie ukrywałam, że mam poglądy centroprawicowe, a sojusz z PSL-em no, nie odpowiadał nam tutaj w Lubuskim, zresztą głośno o tym mówiliśmy, nie kryliśmy tego. Próbowaliśmy rozmawiać, ale było to jednak niemożliwe. Przez rok wstrzymałam swoją działalność polityczną i w końcu dojrzałam do tego, żeby odejść z ruchu obywatelskiego Kukiz 15. Przypominam, należałam do stowarzyszenia i odeszłam faktycznie 8 marca, czyli zrobiłam sobie taki prezent na Dzień Kobiet. Była to dosyć trudna decyzja, bo tak jak już wspominałam niejednokrotnie, ja się tutaj czułam taką mamą kukizową w tym naszym Lubuskim, jednak dawałam swoją twarz i swoje nazwisko, ale te postulaty zostały ze mną do dzisiaj, bo chciałabym zaznaczyć, że Solidarna Polska do swojego programu wpisała mnóstwo naszych postulatów, więc ja dalej jestem w zgodzie z tym, co chciałam zmieniać.
To mam rozumieć, że ten PSL tak przeszkadzał bardzo? Tam gdzieś z tyłu głowy to było, że z tym PSL-em nie można być razem. Paweł Kukiz jest w PSL-u, z PSL-em związany, bo nie jest przecież członkiem partii, chyba czuje się tam dobrze.
No jak widać, czuje się tam dobrze i nic mu nie przeszkadza, chociaż tak naprawdę te 5 lat temu najbardziej pomstował właśnie na PSL, bo PSL było taką najbardziej brzydko wyrażając umoczoną partią w układy, bo właściwie PSL-owi było obojętne, kto jest przy władzy, ale zawsze byli w koalicji, czyli bardzo elastyczni. No i generalnie nam tutaj to nie odpowiadało. Zresztą na takim dużym zgromadzeniu członków Paweł rozdał nam ankietę, czy widzimy możliwość współpracy z PSL-em i 80% członków powiedziało, że nie. No Paweł nas nie posłuchał, miał do tego prawo. Ja dalej mam do Pawła szacunek za to, że rozpoczął dialog w Polsce na temat zmian ustrojowych, zmian systemowych, które są naprawdę potrzebne. Tym bardziej, że niestety, ale w Polsce popełniliśmy olbrzymi grzech, którego dzisiaj żniwa zbieramy. Nie była przeprowadzona dekomunizacja i lustracja. Właśnie dlatego został obalony rząd Olszewskiego, bo chciał ją przeprowadzić, więc stało się to w ciągu jednej nocy, obalono rząd po to, żeby podać sobie rączkę i żeby było dobrze. No i jest dobrze, właśnie widzimy, jak jest dobrze.
Dobrze, zmieńmy temat. Zatem o takich mniejszych partiach często mówi się dość nieelegancko, nieładnie, jako partie kanapowe z racji tego, że skupiają niewielką ilość członków. A jak to jest w tym momencie u państwa? Jak jest w Solidarnej Polsce w województwie lubuskim?
Budujemy swoje struktury i oczywiście faktycznie Solidarna Polska nie istniała w Lubuskim do tej pory. Ale tym bardziej cieszymy się, że to jest takie trochę nowe otwarcie, że możemy pokazać nową jakość prawicy. Prawicy zaangażowanej, prawicy niezwiązanej z zadymami, tylko faktycznie odznaczającej się prawdziwym patriotyzmem, miłością do ojczyzny, ale niezwiązaną z nacjonalizmem, podkreślam. Także zdroworozsądkowe podejście. Również dbamy o obywateli, opowiadamy się za ideą sprawiedliwości społecznej. Dla nas rodzina jest tą taką jednostką, która powinna być silna. W ogóle piękne hasło Polska rodziną silna, bo to tak właśnie powinno wyglądać w oparciu o chrześcijańskie tradycje, systemem prezydenckim i również zmieszaną ordynacją wyborczą, czyli szczęściowo z tymi naszymi sławnymi kukizowymi JOW-ami. Również chcemy likwidacji immunitetów i chcemy wzmocnienia instytucji referendum, czyli dnia referendalnego, żeby był obligatoryjny, żeby obywatele nie musieli wychodzić w takich strajkach jak ostatnio, żeby nie musiało być tej wulgaryzacji życia społecznego, tylko żeby mogli raz do roku wypowiedzieć się, co myślą w najważniejszych kwestiach nad swoją przyszłością i żeby to było obligatoryjne, czyli żeby rząd, żeby Sejm miał obowiązek to wprowadzić. Tylko tyle i aż tyle. Także tak naprawdę kluczowe narzędzie do sprawowania władzy i kontroli nad władzą.
Wyłożyła pani bardzo ładnie tezy programowe Solidarnej Polski, to co chcielibyście robić, to co chcielibyście, aby weszło w życie, ale zapytać muszę też o to, marzy się pani wejście do tej dużej, większej polityki, no bo jako szefowa partii w województwie lubuskim na pewno będzie pani miała wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej w jakimś stopniu w tym regionie.
No ale to jest jedyna możliwość, żeby móc kształtować politykę, wchodząc do niej. Nie da się siedzieć z boku i mówić, o zrób to, ale w tym nie uczestniczyć. Zdobyć i utrzymać władzę, to jest polityka, no więc nie ma tutaj co czarować. Chodzi o to, żeby wchodzić do polityki i zmieniać ją od środka. Oczywiście, że
Czyli
tak.
Będzie pani chciała wejść na przykład do Sejmu?
Tak, oczywiście.
To przynajmniej jasna deklaracja. Bardzo dziękuję. Zmieńmy może jeszcze temat. Rozumiem, słuchając tego, co pani mówiła wcześniej na temat również poglądów, tez programowych, rozumiem, że na protestach kobiet niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie brała pani w tym udziału?
Oczywiście, że nie brałam udziału, ponieważ uważam za absolutnie bulwersujące te protesty, a najsmutniejsze jest to, że kobiety dały się wciągnąć w taką lawinę hejtu, nienawiści. Właściwie same nie wiedziały wobec czego, bo ta pierwsza teza, czyli sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jak najbardziej ją rozumiem. Bo ja jako kobieta pewnie też bym nie ruszyła tego kompromisu, aczkolwiek on był niezgodny z konstytucją. Pamiętajmy o tym, zaznaczmy to. On był niezgodny z konstytucją. I kobiety poszły jak te owce niestety za przywódczynią panią Lempart, lesbijką, która jasno i wyraźnie mówi, że nie lubi dzieci. I co się okazuje? To nie chodzi tylko o to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi po prostu o obalenie rządu, bo jest źle, bo jest fatalnie. Właściwie one się wszystkie pogubiły w tym, czego chcą, bo jak się przyjrzałam tej Radzie Konsultacyjnej i postulatom, które codziennie praktycznie ewoluowały, to właściwie pogubiłam się, o co im chodzi. Bo z jednej strony mówią, że chcą pełnego prawa do reprodukcji, z drugiej strony chcą aborcji na żądanie, z trzeciej strony chcą utrzymania opieki okołoporodowej, czyli co? Czyli znaczy, że opieka okołoporodowa była do tej pory świetna i nic nie trzeba zmienić. One chcą ją tylko utrzymać. A z drugiej strony chcą pełnego prawa do rozrodu. No, w Polsce nie jest jeszcze tak jak w Chinach i naprawdę, jeżeli kobiety chcą rodzić dzieci, to raczej otrzymują pomoc od rządu, a nie kary od tego rządu. Więc naprawdę to jest taki bełkot, że przerażona jestem tym. A najgorsze jest to, że właśnie ta młodzież, bo to przede wszystkim młodzież wyszła, bo to jest takie fajne, cool, trendy, móc sobie pokrzyczeć wy, pier i tak dalej, w rytm muzyki techno, świetnie, naprawdę, kultura nam poszła do przodu bardzo, ale one nie wiedzą, o co walczą. Naprawdę, to jest przerażające.
Znaczy, można wniosek wyciągnąć z tego, co pani mówi, że ta młodzież została w jakiś sposób po prostu zmanipulowana, to pani chce powiedzieć?
No zdecydowanie tak, bo niejednokrotnie na moim profilu społecznościowym wchodziłam w jakieś dyskusje i młode dziewczyny są oburzone, że ja pytam się, czy one faktycznie żądają aborcji, czy żądają prawa do aborcji na życzenie. jak pani może nas tak oceniać? Ja mówię, no ale dziewczyny, pod tym się podpisujecie. Nie wiecie, pod czym się podpisujecie? Nie wiecie, jakie postulaty głosi wasza liderka? No to jakieś kuriozum. No
i no to właśnie, mam rozumieć, że te osoby nie były akurat za tym postulatem aborcji za życzenie?
No nie, dokładnie nie. Chociaż ja wiem, że część z nich też jest za aborcją na życzenie, bo panie redaktorze, musimy sobie też jasno i wyraźnie powiedzieć. Jeżeli ma się 18 lat, 19 lat, ja jak byłam studentką, też uważałam, że aborcja na życzenie to właściwie jest cool. Ale w momencie, kiedy zostaje się mamą, cały światopogląd się zmienia. W momencie, kiedy rodzimy dziecko, ja zresztą też już na antenie mówiłam o tym, że ja jestem mamą wcześniaka. Dziękuję Bogu, że jest zdrowy. Ale byłam sama świadkiem, jak dwie mamy wcześniaków, takich 6-miesięcznych, zrzekają się praw do nich w obawie, że te dzieci mogą mieć wady. Ale to jeszcze nie było stwierdzone, bo to było za wcześnie, za wczesny etap rozwoju. I lekarze jeszcze nie potrafili powiedzieć, w którą stronę to pójdzie, jak to będzie wyglądało. I tak sobie zastanawiam się sama po cichu, jakim trzeba być człowiekiem, żeby oddać swoje dzieciątko, zrzec się do niego praw. Ja nie wiem, to jest taka... teraz zrobił się taki czas na życie lekko, łatwo i przyjemnie, bez odpowiedzialności, w imię wolności. No ale jaka to wolność bez odpowiedzialności? Chyba trochę wszystko za daleko poszło, zagalopowali się i no nie wygląda to dobrze naprawdę.
No tę odpowiedzialność i wolność musimy też rozpatrywać, wiadomo, we własnych sumieniach. Spytam na koniec jeszcze o pani działalność społeczną innego typu, ponieważ jest pani członkiem, czy była pani członkiem Stowarzyszenia My Zielonogórzanie. Tam osoby z bardzo różnych środowisk przecież w tym stowarzyszeniu działają, a nawet z partii państwo się dogadują, bo pani była prezesem tego stowarzyszenia, tak wynika przynajmniej z Krajowego Rejestru Sądowego.
Tak. Dokładnie. Dalej jestem prezesem Stowarzyszenia My Zielonogórzanie, ale faktycznie w ostatnim czasie przez moje decyzje związane z wejściem w politykę na nowo, chociaż od początku zaznaczałam w stowarzyszeniu, żeby pamiętały moje koleżanki, moi koledzy, że ja pewnie do tej polityki prędzej czy później wrócę i raczej to będzie prawa strona. No jednak pojawiły się zgrzyty i kilka osób ma problem ewidentny z tym, że jestem...
Ale dlaczego zgrzyty,
partii,
skoro tam są politycy czynni?
No właśnie, bo okazuje się, że jednak ta większość jest lewicowa. Nie wiem, jak to się skończy, zobaczymy. Jesteśmy przed spotkaniem, no teraz niestety ten czas koronawirusa trochę nam oddalił, są też zachorowania wśród naszych członków, więc musimy się trochę uzbroić w cierpliwość, więc myślę, że co ma wisieć, nie utonie, no a jeśli utonie, no to znaczy, że nie było to warte zachodu.
Dobrze, musimy już kończyć. Naszym gościem była dziś pani Olimpia Tomczyk-Iwko, przewodnicząca Solidarnej Polski w województwie lubuskim i, jak sama powiedziała, mama wcześniaka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i dobrego piątku 13 życia.
Bardzo dziękujemy za rozmowę i za wysłuchanie tej rozmowy z panią Olimpią. Dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.